Wybierz Tynk Nexus. Nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie. Bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Witam Państwa w Poranku Wnet. Niemniej bardzo, bardzo serdecznie, będzie za to bardziej dynamicznie, jeżeli chodzi o naszą audycję. Nie wiem, czy starczy nam czasu, ale rzucę okiem na kartkę z kalendarza. Może coś nam się przyda, nawet powinno nam się co nieco przydać. Na przykład 208 lat temu na Wawelu odbył się uroczysty pogrzeb Tadeusza Kościuszki. Jeżeli ktoś się tym interesuje, a szczątki sprowadzono do Krakowa ze Szwajcarii, które one spoczęły, te szczątki oczywiście, w kryptach królewskich. Co do jeszcze tematów, 40 lat temu Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta zdobyła szczyt ziemi K2, a dekadę temu odbyło się w Wielkiej Brytanii głosowanie nad wyjściem z Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, o czym powiemy szerzej, co nas dzisiaj czeka. Donald Tusk jako premier weźmie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, a prezydent będzie w Ankarze. Z dwudniową wizytą spotka się m.in. oczywiście z prezydentem Recepem Erdoanem, a w Madrycie drugi dzień wizyty ciekawej delegacji. Władysław Kosiniak-Kamysz poleciał do Madrytu, ale nie sam. W towarzystwie sekretarz stanu Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. To jest jakaś ciekawa nowa figura, że wicepremier teraz na wyjazdy jeździ, ktoś już powiedziałby, z przyzwoitką, czyli z panią, która jest nominowana przez niektórych jako może przyszła pani premier. Ciekawe to jest, uśmiechnął się na tą moją niekulturalną uwagę, że Władysław...
Cieszę się, że przynajmniej refleksja, że niekulturalna.
Tak jest. Uśmiechnął się Agaton Koziński, który nie zaczął studiować. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Niekulturalna, ale może tak jest, może to jest następczyni pana wicepremiera, która dybie na jego stanowisko i jeździ z nim.
Po pierwsze, przy wyjazdach międzynarodowych standardem jest, że decydentom towarzyszą wiceministrowie. Fakt, że wiceministrowie z innych resortów, żeby jakiś tam płodozmian wprowadzić. A tu jest, że to najbardziej dziwiące jest, że wicepremier, minister i wiceminister, ale po pierwsze może potrzeba operacyjna jest, na przykład zwróćmy uwagę, lot samolotem do Madrytu leci się 3 godziny, komórki są raczej wyłączone, jest czas na cichą pracę. Może po prostu chcieli spokojnie popracować. Na przykład kilka razy mi się zdarzyło umawiać się z ważnym decydentem na wywiad. Nie było kiedy rozmawiać, a to polećmy razem samolotem i w czasie lotu samolotem porozmawiamy. I się udawało. Bo to jest taki właśnie trochę niewykorzystany, martwy moment w życiu bardzo zajętych ludzi i być może właśnie poza życia o tym przesądziła. Być może jakaś forma wprowadzania w obowiązki. Mnie to bardziej interes zastanawia, czemu akurat Madryt, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mówimy o polityce bezpieczeństwa, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z obronnością, no to co jak co, ale Hiszpania jest absolutnie ociągająca się najbardziej w kategoriach państw NATO. Jedyne państwo sojuszu, które oficjalnie powiedziało, że w żaden sposób nie zamierza respektować ustaleń ostatniego szczytu. Chyba, że pan Kosiniak-Kamysz wziął na siebie rolę rozjemcy i przekonuje Pedro Sancheza, premiera hiszpańskiego, do tego, żeby jednak na najbliższym szczycie NATO, nomen omen w Ankarze, rozumiem, że prezydent do Turcji leci właśnie jako formie przygotowania do tego szczytu, który zacznie się już za 2 tygodnie. No to być może pan Kosiniak-Kamysz próbuje pana Pedro Sancheza przekonać, żeby jednak był skłonny razem z innymi liderami europejskimi, z innymi krajami europejskimi, członkami NATO, do tego celu 3,5% obowiązkowych wydatków na obronność z PKB plus 1,5% nieobowiązkowych, ale sugerowanych dostosować, bo Donald Trump już sugerował, że Hiszpania może wręcz wylecieć z członkostwa w NATO.
Na razie mają się tam spotkać nasz wicepremier i nasza wiceminister z przedstawicielami przedstawicielami przemysłu obronnego. Nie wiem, jaki tam jest przemysł obronny, ale może jakiś jest i trzeba z nim.
To jest stary kraj, tak. Kraj europejski, zawsze jest jakiś przemysł taki kraj.
No właśnie, ale nie wiem, czy taki wiodący. Dobrze, to tak...
Podejrzewam, że chodzi też o uzgodnienia w ramach SAFE. Pamiętajmy, że nad nami ciąży SAFE. O, i tutaj pewnie to jest wyjaśnienie. Do 30 maja był czas na podpisywanie umów, było ten, że nie musiało być współzamówień. Do 30 maja można było podpisywać z jednym krajem zamówienia na SAFE. Rząd się pochwalił, że rozdysponował w ten sposób po Polsce 120 miliardów ze 180 miliardów pożyczek SAFE. Oddzielna sprawa, że pełnej listy tych zamówień cały czas nie poznaliśmy, tylko jakieś szczątkowe informacje, które pasują do obrazu rządowi, a całości analizy nie możemy przeprowadzić. Rozumiem, że na te pozostałe 60 miliardów to jest element rozmów, czy może polsko-hiszpański przemysł może coś wspólnie przygotować.
Patrzę, no dobrze, to tytułem wstępu, ale patrzę dalej. Dzisiaj rano o godzinie 6 z minutami pojawił się tekst na łamach portalu Zero. Patryk Sławik ujawnia nazwiska. No wiele osób myślało, że to będą nazwiska tych polityków, którzy zajmowali się wchodzeniem do VIP Saloniku i szybkiej ścieżki na Storze Warszawskim. Otóż nie, to jest tekst o pani poseł Małgorzacie Pępek, to posłanka Koalicji Obywatelskiej, która w swoim okręgu w szpitalu w Żywcu weszła poza kolejnością na badania. Na tyle to zrobiła nieumiejętnie, że szpital nie mógł tej wizyty rozliczyć z NFZ-em. No i kiedy to się wydało i kiedy był jakiś kłopot, to nagle pani posłanka zaczęła atakować zarząd szpitala, kiedy ten domagał się jakichś wyjaśnień od tej procedury. No i mamy kolejną odsłonę już szeroko pojętej, bardzo szerokiej afery pod tytułem Służba Zdrowia. Wielkie afery, która trwa przez 30 parę lat III Rzeczpospolitej, a teraz ma nową odsłonę, czyli politycy wchodzą w kolejki. Jakie będzie znaczenie tego typu newsów? Mało znana posłanka w swoim lokalnym szpitalu.
Ale bardzo znanej partii.
Bardzo znanej partii.
To wystarczy.
Trochę kazus, to może nie aż tak spektakularny, ale podobny do senatora Lenca.
A czy nie, no wpisuje się to w ciąg. Pan mówi, że to jest ciąg niekończący się afery pod nazwą Służba Zdrowia. Niekończące się afery mają to do siebie, że ludzie na nie obojętnieją i nie sądzę, żeby akurat w tej części, oczywiście najbardziej spektakularną historią jest związana ze szpitalem południowym.
To jest
ze szpitalem południowym. Nie sądzę, żeby akurat Polaków najbardziej kuło w oczy, że służba zdrowia coś jest nie tak. Oczywiście jakiś element wyjaśnienia. Aha, nie ma pieniędzy na lekarzy, na wizyty u specjalistów, bo lekarze wyprowadzają te pieniądze ciężarówkami i to na przykład blokuje jakąkolwiek dyskusję o podniesieniu składki zdrowotnej. Będzie jasne żądanie wyartykułowane już w najbliższej kampanii wyborczej uporządkowania finansów w służbie zdrowia, ale mam wrażenie, że Polacy są, narzekają na tą służbę zdrowia. To jest trochę jak ulubiony temat, dwa ulubione tematy Polaków. Narzekanie na jakość gry polskiej reprezentacji w piłkę nożną i narzekanie na jakąś służbę zdrowia. I obie są do pewnego prawdy, są pewnym stałym elementem gry, którego tak naprawdę politycznie bardzo, czy sportowo również niestety, bardzo niewiele wynika. Także kwestie służby zdrowia moim zdaniem tutaj są z lekkim odcieniem szarości zmierzającą w kierunku niekorzystnej dla systemu opieki zdrowotnej czerni. Odcień taki widać, ale nie na tyle, że jest przesądzający. Tam w tej sprawie...
Ale może być istotne dla jakiejś grupy wyborców, że nagle się okaże, że ta afera będzie się tak długo ciągnąć, tak dużo będzie takich pokazywanych elementów, gdzie politycy, posłowie, radni Koalicji Obywatelskiej nadużywają swoich stanowisk, żeby się dostać do tego dobra luksusowego, jakim staje się służba zdrowia.
Właśnie do tego zmierzam.
To gdzieś tam zaważy.
Koalicja Obywatelska przegrywa tę sprawę nie z powodu tego, że nie zapanowała nad służbą zdrowia. Oczywiście, gdyby zapanowała nad służbą zdrowia, miałaby dodatkowe punkty i łatwiej byłoby jej się bronić. Tutaj sobie nie zapracowała wcześniej na to, żeby mieć jakąś tarczę, za którą mogą się schować. No to to jest ich ewidentna słabość. Natomiast bezpośrednią przyczyną spodziewanych spadków sondażowych i generalnie takiego bardzo silnego, moim zdaniem, wszyscy to czują, że to jest silne zachwianie rządu Donalda Tuska, jest to, że oni szli do władzy obiecując bliżej niezdefiniowane, ale za to bardzo wysokie standardy. Miały być standardy, bo ten PiS to krat na potęgę.
Bartosz Arłukowicz mówiący, że wszelkie limity będą zlikwidowane.
No,
Izabela Leszczyna, no, czarodziejska różdżka, wystarczy tak, tylko machnąć i się pieniądze pojawią.
No to gadanie takie właśnie kampanii.
A to zostaje.
A czy to zostaje i jak gdyby coś w tym kwestii zrobili, byłoby im łatwiej wybrnąć z tej sytuacji. Tutaj się nic nie wydarzyło, natomiast moim zdaniem bezpośrednią przyczyną i bezpośrednim uderzeniem To, co najbardziej ciąży Koalicji Obywatelskiej, jest nie dość, że nie dowieźli konkretów, które obiecywali, ale swoim wyborcom obiecywali też właśnie wyższe standardy, lepsza jakość, teraz będzie europejsko, teraz będzie lepiej, teraz będzie elegancko, tak dalej, a wychodzi jak zwykle. Platforma Obywatelska straciła władzę w 2015 roku po aferze, którą zgotowali ówcześni złoci chłopcy Platformy Obywatelskiej i okazuje się, że minęło 10 lat, a Platforma, czy Koalicja Obywatelska zmieniła szyld, ale dalej ma dokładnie tych samych swoich złotych chłopców, którzy grają swoje gry na państwie, traktując państwo jako, de facto prywatyzując państwo, wykorzystując je do własnych celów i no i to teraz, jakie ma podstawy mówić przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, o, za czasów PiSu była Willa Plus, wyprowadzali państwowe wille. No, przynajmniej była ustawa napisana w sprawie Willa Plus, były pokazane cele, dlaczego tak się dzieje.
Przy Willi Plus, profesor Czarnek, żadnych zarzutów nie ma. No, trzeci rok rządu zaraz minie, a tam...
Ale pamiętamy tą argumentację, że PiS pasie się na naszym, prywatyzuje państwo, traktuje to jako prywatny kołchoz i najmocniejszego tego typu teksty padały. Przychodzą nowi, którzy wprowadzą nowe, lepsze standardy i to był bardzo silny argument, bo rzeczywiście tych afer pod koniec rządu PiSu było bardzo dużo. Czekały one na wyjaśnienie, zarzut, że ich nie wyjaśniają, bo prokuratura jest upaństwowiona, upartyjniona, Ziobro trzyma pieczę i nie dopuszcza do żadnego porządnego śledztwa i potrzebny jest audyt i wprowadzanie lepszych standardów. No to przez 3 lata oglądaliśmy ten audyt. No i efekty jego, powiedzmy, są mizerne. Coś tam się pojawiło w kwestii Funduszu Sprawiedliwości, aczkolwiek argument o zorganizowanej grupie przestępczej brzmi cokolwiek groteskowo, no ale powiedzmy tutaj jakieś śledztwa poszły do przodu, w pozostałych kwestiach wszystko utknęło. Także to, że gadali w kampanii, no to nie potwierdzili tego rządząc, a jeszcze te mityczne wyższe standardy okazują się standardami rodem z PRL-u.
To jeszcze przejdźmy do kolejnego tematu, który będzie tematem głównym naszej rozmowy, czyli zbliżająca się konferencja do spraw odbudowy Ukrainy, na której nie zaproszono Karola Nawrockiego. Z dwóch osób, dwóch jest organizatorów, dwie osoby mogły zaprosić. To był premier Polski i prezydent Ukrainy. Ani jeden, ani drugi nie uznał tego za stosowne. A to wszystko w kontekście no takiego się załamania relacji polsko-ukraińskich, całej fali oddawania orderów. Nawet Marek Budzisz mówi o końcu projektu Międzymorza, że ta właśnie jest czymś, co zaważy nie na tygodnie, nie na miesiące, ale na lata w relacjach polsko-ukraińskich. Jaka jest skala tego?
Przyznam się szczerze, sformułowanie koniec projektu Międzymorza, a kiedy był początek? Żeby coś się kończyć, musiałoby się coś zacząć. A
jak to... pamiętam pierwszą kadencję Trumpa, to jednak coś się ruszyło.
Trójmorze nie obejmowało, bo tylko Unii Europejskiej było bez Ukrainy, także tutaj to się nie mogło kończyć. Jedyne Międzymorze, jakie znamy, to tak naprawdę jest to wizja jakże atrakcyjna, tak bliżej niedoprecyzowana treścią i konkretami wizja Józefa Piłsudskiego i pozostała taka luźna idea jakiejś tam współpracy polsko-ukraińsko w regionie i to idea cały czas pozostanie, no bo nie trzeba, każdy, kto skończył 6. klasę szkoły podstawowej, to już na geografii widział mapę i wie, jak wygląda region i widzi, że Polska sąsiaduje z Ukrainą i świadomość tego sprawia, że zawsze będą jakieś koncepcje współpracy regionalnej. No i w tym sensie idea Międzymorza jest wieczna, zawsze pozostanie, chociażby na wpisy, choćby na łamach artykułów i książek Jerzego Giedroycia czy Miroszewskiego i tak to będzie. Także trudno, żeby coś się skończyło, co tak naprawdę realnie nigdy się nie zaczęło. To jest jedna część tej uwagi. Druga część uwagi, nie sądzę, żeby polityka orderowa miała cokolwiek wspólnego z zaproszeniem prezydenta Nawrockiego. Cokolwiek by się działo na tej linii, i tak by nie został zaproszony, i tak nie zostałby zaproszony, bo polska polityka krajowa jest taka, jaka jest. Jak jest premier, to nie ma prezydenta i vice versa. Także tutaj nie będzie to miało większego wpływu. No trzeci wpływ oczywiście to całe napięcie wokół samego aktu, bo to wspomniał pan o orderach, a jednak ja bym przede wszystkim wspominał o bohaterach UPA, bo to od tego się zaczęła cała kwestia. To nie jest tak, że Polska Polska, mamy dzisiaj kaprys, prezydent wstał w czwartek, pokłócił się wieczorem z żoną, rano był zły, to stwierdził, muszę się na kimś odegrać i zabieram Zełenskiemu order Orła Białego. To nie było tak, to był precyzyjnie wymierzony siarczysty polityczny policzek w reakcji na policzek, jaki polskiej stronie wymierzyła strona ukraińska, nazywając jedną ze swoich jednostek imieniem bohaterów UPA. Tą sekwencję zdarzeń powtarzamy, ale trzeba ją cały czas powtarzać, bo to jest kluczowe w tym wszystkim.
Jak rozumieć grę elity ukraińskiej? Nie wiem, czy pan redaktor jest w stanie to rozwikłać, bo są bardzo różne opinie. Jedni mówią, twarda, jednolita strategia całego establishmentu ukraińskiego, który wie, co robi, a są też biegunowo odległe opinie polskich ekspertów, mówiące dzieci w piaskownicy. Na przykład ktoś podaje wczorajszy wpis Petra Poroszenki, który oddał order, ale już wczoraj w nagraniu mówił, że to trzeba zastopować. No właśnie, jak to jest? Czy Kijów gra wysublimowaną i bardzo twardą politykę, czy jednak zachowują się jak dzieci w piaskownicy?
Znaczy, moim zdaniem Zełenski próbuje ugrać dwie pieczenie na jednym ogniu. W tym sensie widać, jak okrzep politycznie, bo z jednej strony politycznie jest wewnątrz Ukrainy słaby, no to nie oszukujmy się, to nie jest już Wołodymyr Zełenski z 2018 czy z 2022 roku. W 2018 roku wygrał wybory prezydenckie, w 2022 roku zaczęła się wojna i bił rekordy popularności. To już jest cień tego polityka. I on cały czas jednak liczy na coś, szuka poparcia i ten ukłon w stronę nacjonalistów. Klasyczny ukłon ukraińskich przywódców. Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy, bohater pomarańczowej rewolucji z 2004 roku, lider jej, która właśnie wtedy wyniosło pod koniec swojej prezydentury, był już też cieniem samego siebie i też właśnie wykonywał jakieś takie proste gesty, próbujące chwalić banderyzm i w ten sposób pozyskiwać tych nacjonalistów, bo to jest duża grupa polityczna, duża grupa wyborców na Ukrainie, którzy nie mają swojego silnego reprezentanta politycznego i każdy myśli, że wykonał wobec nich gest, to ich pojedna w swoją stronę. I Wołodymyr Zełenski idzie w tą stronę. Natomiast poszedł też w tą stronę, ponieważ miał świadomość dwóch rzeczy. Miał świadomość tego, że prowokowanie Polaków odbywa się za stosunkowo niską cenę i tu jest ewidentnie błąd strony polskiej, nie tylko tego rządu, ale również poprzedniego, że nie wykorzystywaliśmy różnych okazji do tego, żeby wzmacniać swoją obecność na różnych płaszczyznach, w ośrodkach opiniotwórczych na przykład, tak, żeby na przykład doprowadzić do sytuacji, że Wołodymyr Zełenski dokonuje tego typu gest i połowa ukraińskich mediów robi się czerwona. Jak tak możesz, Wołodymirze? Czemu obrażasz naszych najlepszych sojuszników Polaków? Gdyby Ukraińcy mieli rzeczywiście większą świadomość roli Polski, gdyby nie traktowali Polskę jako gracza, który im się należy tak po prostu, jak zawsze w zupie muszą być ziemniaki i tak Polacy zawsze muszą być przy Ukrainie. Ja mam wrażenie, że Ukraińcy trochę do tego w ten sposób podchodzą, to tylko mieli świadomość wzajemności, ale też względnego jest lepszego słowa, poparcia Polski i to by koszt tego typu ruchów był większy. Zełenski by się trzy razy zastanowił, nie zdobywałby tanich, on wychodzi z założenia, to są tanio zdobyte dla niego punkty, to jest gra, za którą warto wejść. To jest jedna część odpowiedzi, a druga część odpowiedzi, Polska teraz już ma niskie możliwości nacisku różnego rodzaju, wywierania presji na Ukrainę z prostej przyczyny. Ukraina przestaje myśleć w kategoriach sojuszu z Polską, tego mitycznego Międzymorza, czy jakkolwiek byśmy tą oś współpracy nabrali. Oni ewidentnie wychodzą z założenia, że dla nas ważniejsza jest współpraca z Niemcami i moim zdaniem wręcz prowokując Polaków pokazują. Zobaczcie, w Berlinie zobacz. Jesteśmy... Aż się prosi, bo wszyscy znają to morze, nie tylko Polacy, tą mapę znają nie tylko Polacy, ale również Niemcy. Zobaczcie, jesteśmy tak blisko Polski, aż się prosi o nasz współpracę z nami, ale nie. My jesteśmy gotowi złożyć naszą współpracę z Polską na ołtarzu współpracy z wami i współpracujcie wy z nami, a nie z Rosjanami. No i tutaj moim zdaniem w tym względzie długofalowo Ukraina popełnia historyczny błąd, bo nie było jeszcze przypadku, żeby Niemcy, mając do wyboru współpracę z Ukrainą i współpracę z Rosją, wybrali współpracę z Ukrainą. Przypadek zresztą Bandery wspieranego przez Niemców jest tego najlepszym przykładem. Jak zginął Stepan Bandera, to jest bardzo symboliczne. Zginął na terytorium Niemiec. Niemcy nie byli w stanie swojego sojusznika upilnować. Rosjanie go po prostu tam zabili. I to symbolicznie pokazuje, jak nie Niemcy kończą i paradoksalnie Ukraińcy popełniają dokładnie ten sam błąd, bo do Polski będą musieli wrócić, tylko to, co mieli, dostawali od nas za darmo, teraz już za darmo przestaną to dostawać i będą musieli za to płacić dużo wyższą cenę. W tym sensie kwestia bohaterów UPA, moim zdaniem to jest początek pewnej sekwencji zdarzeń, a nie jej koniec. Ta sprawa będzie trwała długo i Ukraińcy z każdym miesiącem będą mieli coraz słabsze karty.
O czym mówił Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta. Wszystko co najważniejsze, bo chyba tam publikujesz.
Nie, tam nie publikuję.
Czyli publicysta, dziennikarz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i zawiste w studio i do zobaczenia, panie redaktorze.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.